Tej sesji Rady Miasta Poznania. Jesteśmy w trakcie rozpatrywania punktu 8 porządku obrad i zgodnie z listą zgłoszeń do głosu proszę o zabranie głosu pana radnego Tadeusza Dziubę. Jeszcze proszę zatrzymać czas, bo pan radny jeszcze nie jest gotów. Państwa proszę o zajęcie miejsc. I proszę o włączenie mikrofonu teraz.
Szanowni Państwo, omawiany projekt uchwały jest, jak o tym tu już mówiono, realizacją upoważnienia zawartego w artykule 34 ust. 6a oraz ust. 6b ustawy o gospodarce nieruchomościami. Na podstawie tych przepisów Rada Gminy może, w drodze uchwały oczywiście, przyznać pierwszeństwo w nabyciu lokali ich najemcom pod warunkiem, iż w całości stanowią one, te lokale, przedmiot najmu. A najem, to jest drugi warunek, został nawiązany na czas nieograniczony. Przedmiotem wykupu są wówczas lokale wraz z gruntami niezbędnymi do racjonalnego korzystania z tych lokali. Na mocy artykułu 68 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 1b ustawy przed chwilą przeze mnie przywołanej, organ, czyli Rada Miasta, może udzielić bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych, ustalając warunki przyznawania tych bonifikat. Więc, żeby nie było wątpliwości dla porządku, powtórzę, że uchwała, którą będziemy głosować, mam nadzieję, niebawem, wraz z poprawkami, dotyczy jedynie objętych najmem budynków mieszkalnych, tak zwanych jednolokalowych, wraz z przynależnymi do nich gruntami. Zgodnie z intencją przywołanych przepisów, powierzchnia tych gruntów nie może być większa niż to wynika w danych okolicznościach z warunku racjonalnego korzystania z lokali. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli mamy taki budynek na powierzchni 12 hektarów, to jest jeden z przypadków tych 46, których akurat nie pokazano tutaj, to oczywiście taka uwłaszczenie jest niemożliwe, bowiem warunkiem jest powierzchnia umożliwiająca racjonalne korzystanie z lokali. Jest oczywiste, że Rada Miasta Poznania powinna skorzystać z tego ustawowego uprawnienia, przyznając wieloletnim mieszkańcom prawo do preferencyjnego wykupu lokali mieszkalnych, w które przez lata oni inwestowali, mimo że nie była to ich własność, w które inwestowali bez żadnego udziału właściciela, w tym przypadku od 20 lat samorządu terytorialnego, wcześniej Skarbu Państwa. Ewentualnie z jego bardzo ograniczonym udziałem. Oczywiście należy rozpoznać stany faktyczne, jakie kryją się za kategorią poznańskich nieruchomości zabudowanych budynkami tak zwanymi jednolokalowymi. W uzasadnieniu do projektu uchwały, na co zwracam uprzejmie uwagę wszystkim Państwu radnym, nie ma ani jednego słowa na temat stanów faktycznych. Przedstawione uzasadnienie, bowiem nie ma niczego uzasadniać, nie ma niczego wyjaśniać. Radni mają tkwić w stanie głębokiej nieświadomości. Zgodnie bowiem z niezmienną strategią ekipy prezydenta Grobelnego, radni nie muszą wiedzieć, mają po prostu głosować to, co im się pod nos podsuwa. Nie trzeba dodawać, że odpowiednie informacje są przygotowane, czego przykładem była ta prezentacja, tylko radnym się ich nie przedstawia, a co najwyżej robi się to w ostatniej chwili. Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu Rady Miasta otrzymaliśmy jeden egzemplarz wydrukowany tej prezentacji, zresztą jak Państwo już dzisiaj wiecie, dotyczący mniej więcej 1/4 nieruchomości, które potencjalnie mogą być projektem uchwały objętej, czyli ta prezentacja 46 nieruchomości. Pozostałe 3/4 przypadków, 127 nieruchomości, prezentacja nie obejmowała, ponieważ, jak nonszalancko stwierdzono, istniało przekonanie, że radnym są te przypadki znane. Raczej nie były dostatecznie znane, skoro Branżowa Komisja Rady miała się dzisiaj zebrać, nie wiem, czy się zebrała w tej sprawie na kwadrans przed rozpoczęciem Rady. Czuję się więc w obowiązku przedstawić Państwu jakąś minimalną pulę informacji, którą wczoraj udało mi się uzyskać. Zacznę od tego 3/4, od tych 127 nieruchomości. Owe 127 nieruchomości dotyczy niewielkiego osiedla planowanego na początku lat 30. XX wieku z woli, co podkreślam, z woli ówczesnego prezydenta Poznania, ówczesnych władz Poznania, przez Władysława Czarneckiego, architekta miasta, późniejszego profesora Politechniki Warszawskiej, uznawanego dziś za sztandarowego polskiego urbanistę, nie żyjącego już od lat. Otóż w rejonie ulicy Sarmackiej zaplanował on osiedle skromnych, tanich domków lokali dla niezamożnych mieszkańców Poznania, by nie powiedzieć dla biedaków. Na niewyodrębnionych działkach, które to domki lokale były substytutem czynszowych lokali mieszkalnych. W tamtym czasie bowiem zbudowanie takiego skromniutkiego domku było tańsze niż wybudowanie w centrum miasta czy w mieście, w jego tych granicach naturalnych, dużej kamienicy. W zasadniczej części osiedle to powstało w latach 1933-1937. Dziś, po ponad 70 latach, w wielu tamtejszych domach żyje czwarte i piąte pokolenie pierwszych mieszkańców tamtego osiedla. Jeszcze dla porządku tylko powiem, że takich osiedli, właśnie domków, lokali w Poznaniu wtedy w latach 30. wybudowano, czy przynajmniej zaplanowano dwa. To dla porządku powiem, że na terenie tego drugiego osiedla leżącego po zachodniej stronie Poznania dawno już udało się uporządkować sprawy własnościowe i dawno tam ówcześni mieszkańcy przejęli tą na własność tą skromną substancję mieszkaniową. Tak więc dla zaspokojenia naturalnego poczucia sprawiedliwości i kwestia Sarmackiej powinna zostać możliwie najszybciej, najlepiej dzisiaj załatwiona. Starania mieszkańców o wykup tych nieruchomości doprowadziły do geodezyjnego wyodrębnienia działek związanych z poszczególnymi budynkami jednolokalowymi, a jednocześnie, co podkreślam, bo zdaje się o tym nie było tu mowy, a jednocześnie do zmniejszenia tam, gdzie to było możliwe, powierzchni związanych z dotychczasowym ich użytkowaniem, co pozwoliło na uzyskanie nowych działek miejskich, nieobciążonych prawami najmu.
Proszę wziąć pod uwagę, że czas się skończył wypowiedzi. Dobrze?
Nie mówię o rzeczy błahej, panie przewodniczący, więc proszę starszemu panu pozwolić mówić we własnym tempie.
Ale proszę się.
Co pozwoliło więc na uzyskanie nowych działek miejskich, a nadto na poszerzenie ulic pierwotnie bardzo wąskich, a także na wytyczenie nowych ulic, o których zresztą niedawno prasa pisała. To są te, na których w środku w osi stoją słupy. Starania mieszkańców o wykup trwają już 9 lat. Bez trudu można udowodnić, mówię to z całą odpowiedzialnością, bez trudu można udowodnić, iż przeciąganie tego procesu nie było przypadkowe. Jednak póki co pominę ten wątek. Należy dodać, że oprócz 127 nieruchomości będących potencjalnie przedmiotem preferencyjnego wykupu, na tym osiedlu jest 68 komunalnych nieruchomości gruntowych wolnych, czyli nieobciążonych prawem najmu, możliwych do sprzedania na wolnym rynku, w tym 17 działek wyodrębnionych z powierzchni do niedawna użytkowanych przez najemców domów lokali. Jeszcze raz powtórzę, czas najwyższy dotychczasowym najemcom umożliwić preferencyjny wykup tych budynków lokali, podobnie jak umożliwiono wykup lokali mieszkalnych w komunalnych budynkach śródmiejskich przyjmując taką samą zasadę udzielania bonifikaty w maksymalnej wysokości 90%. Pozostałe nieruchomości z budynkami tak zwanymi jednolokalowymi, potencjalnie objęte wykupem, stanowią bardziej zróżnicowaną zbiorowość, to jest te 46 obiektów, które miały być przedmiotem tej prezentacji Państwu częściowo pokazanej. Można jednak tutaj wyróżnić bez trudu dwie podkategorie, mianowicie pod klasę budynków jednolokalowych związanych z gruntami o powierzchni do 1000 m2, przeważnie jednak znacznie mniejszych, związanych z znacznie mniejszym areałem, oraz drugą podklasę budynki związane z gruntami o powierzchni większych. Spośród 46 nieruchomości do pierwszej podkategorii, czyli tych na małych działkach, należy 35, do drugiej na tych większych działkach 11 budynków. Biorąc pod uwagę to, że w przypadku drugiej podklasy powierzchnie związane z budynkami z pewnością nie spełniają przesłanki odnoszącej się do powierzchni niezbędnej do racjonalnego korzystania z tych lokali, to celowe jest nie uwłaszczanie użytkowników akurat na tych działkach. To nam zresztą nie grozi, jest bowiem odpowiednie zabezpieczenie w paragrafie pierwszym, ustępie pierwszym projektu uchwały. Nie będę się nad tym już teraz rozwodził. Biorąc to wszystko pod uwagę, należy rozważyć wprowadzenie do projektu uchwały poprawki przyznającej uprawnienia do bonifikat takich jak w przypadku lokali w budynkach wielolokalowych. Taką poprawkę i z nią związane kolejne przed chwilą przedłożył panu przewodniczącemu pan radny Michał Grześ, więc ja tutaj tej kwestii już nie będę rozwijał. Dodam tylko, że wydaje mi się, że należy jeszcze rozważyć przyjęcie kolejnej poprawki, a mianowicie w paragrafie pierwszym, ustępie trzecim, punkcie pierwszym projektu użyto niejasnego sformułowania opracowania urbanistyczne, co umożliwia całkowicie dowolną interpretację. Zamienić więc to sformułowanie należy na sformułowanie plany miejscowe oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Oczywiście w odpowiednim przypadku wtedy wątpliwości giną. Projekt uchwały uwzględniający przed chwilą zaproponowaną poprawkę moją oraz poprawki pana przewodniczącego Michała Grzesia zrównują w prawach najemców lokali w wielolokalowych budynkach komunalnych i najemców budynków jednolokalowych, a jednocześnie eliminują niebezpieczeństwa dowolnej interpretacji i dowolnego stosowania projektowanych przepisów. Mam nadzieję, że Państwo radni zechciecie taką uchwałę przyjąć. Dziękuję bardzo.
Poprawkę proszę złożyć pisemnie, tak? Dziękuję. Kolejna wypowiedź to wypowiedź pana radnego Antoniego Szczucińskiego. Dziękuję. I wszystkich Państwa proszę o przestrzeganie czasu. To, ile kto mówi, nie zależy od wieku, a od tego, jaki jest regulamin Rady Miasta.
A już, panie przewodniczący, miałem nadzieję, że mój wiek mi się przyda. Proszę Państwa, tu powiedziano już bardzo dużo o problemie działek, domów przy ulicy Sarmackiej. Problem jest tak stary, jak i nasz samorząd, odrodzony samorząd. Kiedy w roku 1998 organizowałem spotkanie mieszkańców ulicy Sarmackiej z wiceprezydentem Jackiem Majem, wówczas pojawiły się nadzieje, że znajdzie się jakieś rozwiązanie. Władze miasta w końcu lat 90. mówiły, że nie jest to możliwe przy ówczesnym stanie prawnym. Stan prawny się nieco zmienił. Zmieniły się też te działki z punktu widzenia ich formalnego charakteru i poprzez wydzielenie, i poprzez umowy, które się pojawiają, pozwalające skorzystać z tego upoważnienia ustawowego, o którym tak precyzyjnie mówił mój przedmówca. W związku z tym w sposób oczywisty ja cieszę się, że sprawa, co do której straciłem swego czasu nadzieję, powróciła i być może będzie rozwiązana. Pojawia się teraz dylemat jak odnieść się do kwestii związanej z poprawką zaproponowaną przez pana radnego Michała Grzesia. Czy pójść drogą intencji, by mieszkańcy lokali komunalnych w bloku komunalnym i na tym terenie tych specyficznych działek mieli podobną sytuację, czy też nie? Rzecz jasna, że rozum podpowiada z jednej strony, że jest zasadnicza różnica, że wartość tych lokali w przyszłości będzie odrębna, inna. Będą się one co do swojej wartości być może różniły. Mówię być może, bo nikt nie potrafi tego dokładnie przewidzieć. Ale biorąc pod uwagę ten stan rzeczy taki sentymentalno-moralny, jeszcze przedwojenny, intencje dotyczące tego terenu, to jeśli chodzi o teren obiektów przy ulicy Sarmackiej, ja jestem przekonany, że intencja zawarta w poprawce jest słuszna. I w związku z tym przełoży się to także na głosowanie klubu radnych SLD. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejny zabierze głos pan radny Mariusz Wiśniewski.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, trzy kwestie. Po pierwsze, w wyniku tej prezentacji na komisjach, zresztą tutaj nadmienię, rzeczywiście tutaj koledzy i koleżanki radni, którzy uczestniczyli w tych posiedzeniach, wskazywali, że ta prezentacja projektu ze strony Wydziału Gospodarki i Nieruchomościami nie była zbytnio czytelna. Stąd też właśnie moje pytanie, jaka w końcu będzie bonifikata i czy można to zapisać precyzyjnie, nawet cyfrowo w projekcie uchwały w przypadku, gdy zapłata nastąpi w sposób jednorazowy, czy to będzie właśnie owe 60% w tym przypadku. Po drugie, uprzejmie prosił pana prezydenta o informację, o wyjaśnienie nam, bo tutaj też padła podczas dyskusji, podczas debaty, kolega Michał Grześ o tym wspominał, mowa o podwyżce czynszów dla tychże lokatorów. Czy to jest podwyżka czynszu po prostu wynikająca z większej sumy za metr kwadratowy, czy też to wynika na przykład z legalizacji po prostu budynków, które wcześniej formalnie nie były postawione zgodnie z pozwoleniem na budowę? Proszę o informację, bo tutaj w kuluarach różne informacje dochodzą. Chciałbym, żeby ta informacja publicznie mogła być tutaj udzielona. I wreszcie trzecia sprawa, po prostu podanie powodu merytorycznego, dlaczego i jaki powód właśnie stanął, by w tej uchwale, w tym projekcie uchwały nie uwzględnić tych przepisów, które powiedzmy by uwzględniały długość po prostu zamieszkiwania przez poszczególne osoby, to co się dzieje przy innych uchwałach bonifikatowych. Bardzo bym prosił o wyjaśnienie tych trzech zagadnień. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz jako kolejny.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, ja chciałbym dodać jedno do tych głosów, które już tu padły. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy mieszkańcom osiedla przy ulicy Sarmackiej powinny przysługiwać takie dopłaty, czy nie powinny, ja uważam, że powinny. No ale rozumiem, że mogą być tacy, którzy uznają, że owszem, powinny być te bonifikaty przyznane, ale te bonifikaty mogą być nieco mniejsze niż przy kamienicach. Ja tak nie uważam, ale przyjmuję, że tak może też być. To jednak tym, co przesądza moim zdaniem o tym, że powinniśmy przyjąć poprawkę sformułowaną przez pana radnego Grzesia, jest to, że przez blisko 9 lat mieszkańcom osiedla przy ulicy Sarmackiej mówiono, że takie bonifikaty będą im przysługiwały. Oni wszystkie działania, które podejmowali, podejmowali z tą świadomością, mając takie, a nie inne zasoby finansowe, decydowali się na podjęcie tych działań zmierzających do wykupu na podstawie obietnic, które no, przyjmowali jako dane przez władze miasta. I to wydaje mi się elementem wartym podkreślenia. Nie można ludzi zwodzić, jeżeli zarówno z sugestii władz miasta, jak i z opinii prawnych zamówionych przez miasto wynika, że zniżki w przypadku, bonifikaty w przypadku sprzedaży budynków jednolokalowych mogą być takie same jak przy sprzedaży lokali w budynkach wielolokalowych, to moim zdaniem powinniśmy tą obietnicę, nawet jeżeli nie była uczyniona w pełni formalnie, dotrzymać. Inaczej okaże się, że słowo władz miasta niewiele znaczy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie głosy Państwa radnych. Padły pytania w czasie tych wypowiedzi, więc jeśli można prosić, pan prezydent Kruszyński, tak?
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, najpierw odniosę się do może tej ostatniej kwestii, którą poruszył Pan Radny Aleksandrowicz. Szanowni Państwo, rzeczywiście stan prawny kiedyś był taki, że lokale w budynkach wielorodzinnych, jak i lokale w budynkach jednolokalowych miały ten sam przepis prawny. Od niedawna nastąpiła zmiana i ustawodawca, sam ustawodawca zauważył, że to jest zupełnie inna kategoria lokali i wprowadził zmianę, że należy wywołać uchwałę odrębną dla lokali, dla budynków jednolokalowych. Przecież gdyby ta sytuacja nie miała miejsca, jeśli chodzi o zmianę przepisów prawa, oczywiście, że byłyby sprzedawane te lokale tak jak wszystkie inne lokale mieszkalne. Od jakiegoś czasu, bodajże w 2009 roku albo 2010 roku nastąpiła zmiana przepisów i ustawodawca stwierdził, że to jest inna sytuacja. Należy dokonać zmiany i musi być odrębna uchwała, dlatego też obradujemy, tak? Dlatego też Państwo mają kolejne zadanie, żeby właśnie tą uchwałę w tej chwili przyjąć w takim czy innym kształcie, ponieważ bez tej uchwały nie możemy sprzedawać tego lokalu. Czyli wszystkie inne lokale możemy sprzedawać, ale właśnie tych lokali nie możemy sprzedawać, ponieważ ustawodawca właśnie wprowadził jakby nowe rozróżnienie. I tutaj rzeczywiście jest inna sytuacja, ponieważ jest jeden lokal w budynku, właściwie można powiedzieć, że mamy, dyskutujemy o nieruchomościach zabudowanych domami jednorodzinnymi, bo tak można byłoby powiedzieć. Tak, sprzedajemy dom jednorodzinny. Tak, tak, no, tak to należy powiedzieć. I teraz przejdę do, czyli ta uchwała jest wywołana dlatego, że ustawodawca zmienił przepis prawa, rozróżnił te nieruchomości, budynki wielolokalowe osobno, tam mamy uchwały, te, które już były wcześniej podjęte przez Wysoką Radę w poprzednich kadencjach, a teraz mamy kolejną nową sytuację, bo to jest inna kategoria nieruchomości lokalowych niż tamte pozostałe, o których wcześniej już Państwo podejmowali uchwałę. I kwestia, no, można byłoby powiedzieć wyjaśnienia, skąd te czynsze, tak? Te czynsze, dlatego że jest legalizacja. Wcześniej nie można oczywiście było dokonać pewnych, no, tych uszczegółowień, natomiast Państwo by nie mogli mieć możliwości nabycia od miasta tych nieruchomości, gdyby nie było czynszu, tak? Gdyby nie było umowy najmu lokalu. Tylko dlatego, że w tej chwili jest potrzeba legalizacji jakby stanu prawnego po to, żeby w przyszłości, jeśli będzie ta uchwała, nabyć nieruchomość, no oczywiście muszą być te umowy czynszu, bo inaczej by nabycia tych nieruchomości być nie mogło. I tu nie ma mowy o podwyżce czynszu. Tak, to jest normalnie zastosowanie czynszu, który jest przyjęty przez Wysoką Radę wcześniej i no, w ten sposób po prostu procedujemy. Następna rzecz, która była tutaj mowa o bonifikacie. Tak? No, bonifikata, tutaj oczywiście jest inna sytuacja, proszę Państwa. Przy tej dyskusji, która była wcześniej, kiedy mnie nie było na sali sesyjnej, to uchwała dotyczyła lat ze względu na wieczyste użytkowanie, ale tam, jak Państwo dobrze wiedzą, przy wieczystym użytkowaniu Jest różnica dlatego, że mieszkańcy, którzy mają w wieczystym użytkowaniu, co roku płacą opłatę wieczystego użytkowania. I im dłużej ktoś płacił, to już jakby no, w części zapłacił, można było powiedzieć, za tą nieruchomość, prawda? A poza tym ona dotyczy nie takiej sytuacji jak tutaj, tylko dotyczy sytuacji, kiedy lokal jest, czy budynek na tej nieruchomości jest własnością prywatną, tak? Plus ma ktoś w wieczystym użytkowaniu, czyli dysponuje, może sprzedawać tą nieruchomość już całą, zarówno grunt w wieczystym użytkowaniu, jak i swój nakład, który ma. Natomiast jedynie jest zamiana wieczystego użytkowania na własność. Natomiast w przypadku budynków wielolokalowych była wprowadzona różnica pod względem ilości lat w zamieszkaniu w budynku wielolokalowym. I tam oczywiście jest znowu jakby inna sytuacja, ponieważ mówimy o lokalu w sensie starzenia się głównie budynku, prawda? Grunt się nie starzeje, budynek się starzeje. Tutaj jest zupełnie odwrotna sytuacja. Tutaj jest w większości wartością jest grunt i ten grunt się nie starzeje, dlatego też nie wprowadzaliśmy rozróżnienia dotyczącego ilości lat zamieszkania, bo mamy zupełnie odwrotną sytuację. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado, wydaje mi się, że ta argumentacja w ostatnich słowach pana prezydenta Kruszyńskiego jest po pierwsze trochę przewrotna, a po drugie nie do końca prawdziwa. A dlaczego jest nieprawdziwa? Ano bonifikata wynikająca z ilości lat zamieszkania w lokalu komunalnym przysługiwała także w tym przypadku, kiedy lokator tego mieszkania zamienił dwa mieszkania komunalne. I mogło być tak, że mieszkał w domu komunalnym zbudowanym lat temu blisko 100, przeniósł się do domu komunalnego zamieszkałego czy zbudowanego lat temu powiedzmy 20 i jakby całą swoją zniżkę czerpał z tego, że ponad 50 lat mieszkał w budynku komunalnym, czyli nie miało to żadnego związku z tym, jaki był wiek danego budynku. Przenosząc się z jednego budynku do drugiego, przenosiło się prawo do zniżki wynikające z tego, ile lat było się najemcą lokalu komunalnego, a nie wynikającą z tego, ile lat ma budynek, w którym się mieszka. To jest jedna sprawa i sprawa druga. Ja oczywiście rozumiem, że ustawodawca zauważył odrębność tych sytuacji, ale nie dał nam dyrektyw mówiących, że w przypadku domów jednolokalowych te bonifikaty muszą być niższe. Natomiast myśmy dzisiaj powiedzieli, że to osiedle, które powstało w latach 30. w czasie wielkiego kryzysu jako sposób zaradzenia bezdomności czy bardzo trudnej sytuacji mieszkaniowej ówczesnych poznaniaków, to osiedle nie było osiedlem willowym, to było osiedle dla biednych ludzi. I te domy, które jeszcze w dodatku zostały przebudowane kosztem mieszkańców, wyłącznie ich nakładami, to nie są wille na dużych posesjach, tylko to jest pewien substytut mieszkania, dawnego mieszkania kwaterunkowego czy czynszowego w lokalu komunalnym. Stąd też, rozumiejąc, dlaczego mówimy o osobnej uchwale, nadal utrzymuję, że zniżki powinniśmy zastosować takie same bonifikaty jak w przypadku lokali w budynkach wielomieszkaniowych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Chciałem teraz udzielić krótkiego głosu pani Elżbiecie Skrzypczyńskiej, która chciała coś sprostować. Bardzo proszę.
Jeszcze raz muszę się wypowiedzieć, już teraz bez emocji, myślę, że one już opadły we mnie i muszę odpowiedzieć panu Kruszyńskiemu. dlatego że pan prezydent twierdzi, że nas nie można liczyć taką samą miarą jak budynki dzierżawy wieczystej. W zasadzie prawie tak. Do 1974 roku miasto dostawało od nas pieniądze w postaci czynszów. Były to wtedy na pewno niewielkie czynsze, ale dostawało pieniądze, nie dając nic w zamian. Od 1974 roku połowa mieszkańców nadal płaci czynsze, nie dostając nic w zamian. Czyli nie można powiedzieć, że te mieszkania dostajemy za darmo. I to jest niewielka różnica, jakbyście państwo spojrzeli, ile ludzie kiedyś płacili wieczystej dzierżawy rocznie, to ja nie wiem, czy my nie przekraczaliśmy tego. I tak samo musieliśmy dbać o te budynki jak oni. Dokładnie taka sama sytuacja. Tyle tylko, że nam się nigdy nie udało na tych terenach uwłaszczyć, co pan Sztuciński tutaj wspomniał, bardzo dziękuję, że to już w 98 latach, a ja pierwszy wniosek składałam w 85 roku, nie było możliwości w ogóle, żeby z kimkolwiek rozmawiać i furtka nasza pojawiła się właśnie w momencie, kiedy było można takie rzeczy robić. I panowie prezydenci, zwracam się jeszcze raz, naprawdę już teraz na spokojnie. W 2008 roku cała Sarmacka dostała powiadomienia, żeby złożyć pisma i wnioski do ZKZL-i, aby objęła nas 90% zniżka. Wszyscy takie wnioski złożyliśmy. Nie ma żadnego problemu sprzedania nas według uchwały, gdzie wnioski złożył cały Poznań na wykup. Ja sam w kolejce, proszę państwa, półtora godzinnej, żeby w ZKZL-ach taki wniosek oddać. I raptem teraz, jedno co mnie tutaj zaskoczyło, w 2009 roku państwo mówicie, że zmieniła się ta uchwała. Nas się przeciągnęło do 2009 roku, zaczynam podejrzewać, żeby nas w tą uchwałę wmanewrować. Przecież 40%, proszę państwa, wykupu budynku, zakładając te ceny internetowe, które są, 800-metrowa działka na dzień dzisiejszy będzie kosztowała 800 tysięcy. Proszę wykupić działkę za 400 tysięcy, postawić na niej dom, zrobić infrastrukturę całą. Myślę, że to państwu radnym wystarczy. Pan prezydent kieruje się nie wiem czym tutaj, myśli, że to jest naprawdę jakiś dar z niebios dla nas. Po prostu tak, bo tego już inaczej nazwać nie można. My się bronimy po prostu w tej chwili jak lwy, nie chcemy się dać położyć miastu na kolana. Bo i przy tych czynszach, i przy tym wykupie, a jeszcze proszę zwrócić uwagę, 60% tak się ładnie mówi. Kto wykupuje dzisiaj za gotówkę? Czy ja jestem w stanie kupić za 40% za gotówkę, żeby dostać następne 20%? To jest absurd. To jest po prostu, to graniczy z absurdem. Proszę mi powiedzieć, kto z państwa kupuje mieszkanie za gotówkę. Zarzuca się nam, że my to sprzedamy za parę lat i będziemy tacy bogaci. Czy prezydent się pytał, jak ktoś kupował komunalne mieszkanie za 7 tysięcy złotych, a dzisiaj sprzedaje je na wolnym rynku za 300, że on się wzbogaci? Były takie pytania, panie prezydencie, do ludzi? Były. I sprzedają je dzisiaj? Sprzedają. I zarabiają nawet nie 300, zarabiają 500. Oddajecie państwo ziemię, grunty za 50% wartości firmom. Teraz niedawny przykład szkoły oddanej, która przynosi dochody. Nam to dochodów przynosić nie będzie. My 70 lat w to kładziemy i 70 lat to utrzymujemy. I tutaj jeszcze pan prezydent mówi, że co za problem płacić teraz taki czynsz 1000 zł, że to jest, nie, że to jest zgodnie z prawem. Tak, dobrze, ale ja tylko tą kwestię wyjaśnię. Przepraszam, przepraszam bardzo, przejęzyczyłam się. Pan prezydent twierdzi, że to jest zgodnie z prawem. Tak, jest zgodnie z paragrafami, które państwo ustalacie. Wy nad nimi pracujecie, tylko że my, doprowadzając do wykupu i żebyśmy mogli w ogóle z prezydentami mówić o wykupie, byliśmy zmuszeni, żeby doprowadzić to do takiej sytuacji i dostać papier od nadzoru budowlanego, że budynek jest zgodny do zamieszkiwania. Wiedzieliśmy, że ponosimy straszne ryzyko. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, ale myśleliśmy, że słowa panów prezydentów nie idą na wiatr. I idzie to wszystko w kierunku sprzedaży i są panów zapewnienia, że się nic nie zmieni i cały czas podtrzymujemy, uchwała nie musi być dla nas zmieniona. My się załapujemy według opinii ekspertyz, prawników i pana profesora Szewczyka, na starą uchwałę taką jak mieszkania komunalne. Zdajcie sobie Państwo z tego sprawę. To naprawdę nie jest jakiś wielki prezent ze strony miasta. Ja bym prosiła, żeby ktoś się wczuł i przez 10 minut bym go przeprowadziła moimi myślami, co tam ludzie mieli. Jak tam ludzie mieszkali, odnoszę się do waszych sumień, ludzie, bo was jest naprawdę kilku. Was jest kilku, a decydujecie o całym niewielkim już teraz osiedlu, bo ono było wielkie kiedyś. Teraz już jest naprawdę małe i prezydent ma tyle gruntu tam do sprzedaży, że nawet zrobi drogi i zostanie. I jeszcze z tego na pewno zostanie. Tyle jest działek. Mało tego, dzięki nam, bo namówiliśmy ludzi przy samej Umultowskiej, żeby wzięli mieszkania. Ja ich sama wysłałam do ZKZL-i, żeby się zgodzili na mieszkanie. Prezydent odzyskuje cały pas nad Umultowską. Dzięki nam, bo my tych ludzi namawiamy, żeby mieszkania wzięli. Bo faktycznie też nie chcemy, żeby oni tam zostali. Bo to są takie dwa budynki już naprawdę, gdzie ludzie nie przywiązywali wagi do remontów i one się nadają faktycznie pod rozbiórkę. Więc naprawdę proszę Państwa radnych, zanim zagłosujecie, weźcie to wszystko pod uwagę, a jeżeli macie zagłosować na naszą niekorzyść, to odrzućcie całkowicie tą uchwałę i my zaczniemy na nowo z panem prezydentem negocjować. Dziękuję Państwu ślicznie za wysłuchanie.
Dziękuję. Kolejny głos zabierze pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie. Panie prezydencie, dziękuję za wyjaśnienie dwóch z trzech pytań. Pierwsze moje pytanie właśnie dotyczyło tej kwestii, tej najważniejszej. Czy mówimy o bonifikacie 52% czy 60%? Bo to właśnie było niejasne na komisjach. I czy te 60%, jeśli z tego, co pan prezydent wspominał, bo mówimy o 60%, można literalnie zapisać w uchwale, tak żeby nie było żadnych wątpliwości przy interpretacjach?
Od razu oddam głos panu prezydentowi, żeby to wyjaśnić, tak?
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Żeby nie było żadnej wątpliwości, tą autopoprawkę, którą wcześniej złożyłem, zamieniam na autopoprawkę o następującym brzmieniu. W paragrafie 4 ustęp 2 po kropce, czyli ta kropka zostaje, byłoby nowe zdanie dopisane. Łącznie bonifikata wynosić będzie 60% od ceny sprzedaży nieruchomości. Tak, żeby nie było żadnej wątpliwości, będzie wynosić. Będzie wynosić. Nie, jesteśmy w paragrafie 4 ustęp 2 i wtedy w tym ustępie 2 pierwsze zdanie jest takie. W przypadku jednorazowej zapłaty całej ceny nabycia nieruchomości wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty, dodatkowej bonifikaty w wysokości 20%. Łącznie bonifikata wynosić będzie 60% od ceny sprzedaży nieruchomości, żeby już nie było żadnej wątpliwości. Czyli jeśli ktoś jednorazowo zapłaci, to właśnie jest to zdanie, że dodatkowo 20, czyli łącznie 60. Dobrze. I teraz proszę Państwa, jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć tutaj w kontekście tej wypowiedzi, a mianowicie ja też chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że przy zbywaniu lokali w budynkach wielorodzinnych Pani poruszyła, ja wcześniej nie mówiłem o tym celowo, bo nie chciałem wchodzić w tą debatę o cenach, o kwocie, o wielkości sprzedaży. I Pani sama poruszyła ten wątek, więc czuję się jakby no, upoważniony, że mogę mówić też i o kwotach. Sama Pani powiedziała, że przy działce 800 metrów kwadratowych trzeba będzie zapłacić 800 tysięcy. Gdyby 100% wartości, tak? Czyli gdyby wziąć jeszcze bonifikatę, teraz załóżmy tą 60%, no to mamy 480, no blisko niecałe 500 tysięcy złotych bonifikaty. Szanowni Państwo, przy budynkach wielorodzinnych i lokale mieszkalne, kiedy sprzedajemy, oczywiście główną wartością jest lokal w tym momencie, bo udział w wieczystym użytkowaniu jest to niewielka kwota i co jest istotne i ważne, co jest istotne i ważne, w większości przypadków sprzedajemy wieczyste użytkowanie jeszcze na dodatek, czyli nie własność, tak jak w tym przypadku, tak? Bo w tym przypadku sprzedajemy własność, na pewno własność. A przy sprzedaży lokali w budynkach wielorodzinnych zdarzają się oczywiście też sprzedaże udziału we własności, Ale w wielu przypadkach były to już lokale w takich kamienicach sprzedawane z udziałem w wieczystym użytkowaniu, więc kontynuacja jest sprzedaży z wieczystym użytkowaniem. Więc tam jeszcze jest taka sytuacja, że jest to udział w wieczystym użytkowaniu, a nie we własności. To z reguły zdarza się, że te lokale są w granicach 300-400 tysięcy. Rzadko, bardzo rzadko się zdarza, żeby lokal sięgał powyżej 500 tysięcy złotych. Więc także jest różnica, bardzo wyraźna jest różnica wartości przedmiotu sprzedaży. Tam sprzedajemy lokal z niewielką ilością gruntu, bo to jest udział w gruncie, niewielka ilość tego gruntu. Już tak naprawdę można powiedzieć, że to jest część wspólna także, no bo tam nic więcej się nie zrobi, tak? To jest udział w części wspólnej, wspólnie na wspólnotach mieszkaniowych podejmowane są działania i tak naprawdę cały zysk jakby z prowadzenia działalności na części wspólnej jest udziałem wspólnoty, a nie konkretnego lokatora. W tym przypadku jest 100% udziału sprzedawane, czyli cała działka jest sprzedawana danemu najemcy i on oczywiście tam może podejmować sobie dalsze działania, on może na tym jeszcze dalej zarabiać, także jeśli jest możliwe, jest zgodne z przepisami prawa. Więc to jest zupełnie jakościowo inna sytuacja i także te wartości. Tak? Ja celowo nie mówiłem nigdy w swojej wypowiedzi wcześniej na temat wielkości finansów. Pani poruszyła, więc ja ją jakby tylko powtórzyłem, żeby tutaj Państwu też to zobrazować, o czym mówimy, o jakich kwotach mówimy i jak to wygląda. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem zmierzać do tego, żebyśmy zaczęli rozstrzygać losy poprawek i uchwały, bo mam wrażenie, że coraz bardziej, że wszyscy mają już swój pogląd w tej sprawie. Pan radny Tadeusz Dziuba, bardzo proszę.
Ale mogę mówić.
3 minuty.
No proszę. Pan prezydent był uprzejmy powiedzieć, że dopóki ustawodawca nie rozróżnił dwóch przypadków wiadomych, lokale w budynkach wielorodzinnych i budynek jednolokalowy, to można było te jednolokalowe sprzedawać na takich samych zasadach jak wielolokalowe. No to dlaczegoście Państwo tego nie robili? Tu na tym prezentacji było widać, że większość wniosków, przynajmniej w tych 46 obiektach poza Sarmacką ulicą, złożyła wnioski w 2002 roku. Państwo być może z Sarmackiej wcześniej, albo może trochę później. Tyle lat było do załatwienia tej kwestii. Była podstawa, jak pan prezydent Kruszyński przed chwilą sam powiedział, ale nic nie zrobiliście, panowie. Nic nie zrobiliście, bo nic nie chcieliście zrobić. Ja o tym jednym zdaniem w swojej wypowiedzi powiedziałem, że nie chcę ruszać pewnych kwestii, które moim zdaniem i tak na tej sali powinny zostać powiedziane. Tak? Dużo panowie zrobiliście w tym kierunku, żeby te lokale nie zostały sprzedane na zasadach preferencyjnych, czy w ogóle na jakichkolwiek zasadach sprzedane użytkownikom, którzy, jak powiedziałem, w wielu przypadkach czwarte i nawet piąte już w tej chwili pokolenie z nich korzystają. Zmiana przepisów rozróżniła ten przypadek budynków jednolokalowych, ale przypominam panu prezydentowi, że nie od władz wykonawczych zależy ustalanie zasad sprzedaży tych obiektów, tylko do rady. Czyli powinienem powiedzieć, to jest kompetencja głosu ludu, bo mam nadzieję, że może tym razem będziemy głosem ludu. To nie jest kompetencja prezydenta miasta. Kompetencją prezydenta miasta jest dobrze zarządzać zasobami, które są w dyspozycji wspólnoty samorządowej. I państwo, wracam się w tej chwili do wszystkich prezydentów, tak tym gospodarujecie, że mamy dwie piramidy w Poznaniu w postaci Stadionu Miejskiego i Term Altańskich, na które nie stać nas na utrzymanie i które będziemy przez wiele, wiele lat odrabiać, pomniejszając możliwości rozwojowe Poznania, a jednocześnie na, przepraszam za skrót, nie mam tu żadnej intencji negatywnej, biedakom chcecie wyrywać ostatnią krwawicę. Czy nie czujecie Państwo tej głębokiej niesprawiedliwości? Ja się nie dziwię, że nie czujecie, ale może radni co to czują.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Ja się cieszę, że pan prezydent Kruszyński poparł ceny, które znaleziono w internecie, bo będę bardzo egzekwował od pana, panie prezydencie, sprzedaż 51 działek miejskich na tym terenie za kwotę, którą pan wymienił. Rzeczywiście działki na Smochowicach są około w tej chwili w internecie 990 zł, ale są w pełni uzbrojone. Tam, jak pan dobrze wie, nie ma żadnego uzbrojenia. Ale ja będę egzekwował od pana, panie prezydencie, taką kwotę, jak pan tutaj przed chwilą wymienił. A każdą inną kwotę mniejszą, bo oczywiście większą to będę chwalił, każdą kwotę mniejszą będę ganił i żądał wyjaśnień, dlaczego tak tanio pan te działki sprzedał. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, szanowni państwo, mamy tutaj ewidentnie do czynienia z działaniem prawa wstecz. Ja nie wiem, bo ja w tej chwili się zastanawiam, czy w ogóle, jeżeli myśmy w którymś momencie urzędowe pisma przyszły, że prosimy składać wnioski o wykup, bo będziecie objęci uchwałą, która wygasła, ale jak gdyby wygasła w ten sposób, kto złożył wniosek, będzie mógł wykupić, to czy my dzisiaj, zmieniając warunki, nie działamy po prostu wstecz, tak? Czy my nie łamiemy raz danego słowa, my łamiemy prawo, które kiedyś obowiązywało, oczywiście ono obowiązywało, bo była taka ustawa, tak? Ale myśmy pewne obietnice tym ludziom złożyli. Myśmy w postaci urzędu i w postaci obowiązującego w Polsce prawa. Ci ludzie zgodnie z obowiązującym prawem złożyli wniosek i mogli być spokojni o to, że to Rada Miasta im gwarantuje ten wykup. Dzisiaj Rada Miasta zmienia prawo, zmienia reguły i zmienia obietnicę, którą w jakiś sposób tym mieszkańcom dała. Ja jestem ciekaw, czy tak będzie cała kadencja wyglądała, bo ja bym chętnie na przykład niektóre darowizny z poprzedniej kadencji poodwoływał albo zwiększył obciążenia z tych darowizn. I tych, które obecni tu państwo na sesji głosowali te darowizny dla różnych instytucji i osób, a dzisiaj uważacie, że dawanie czegoś jest szkodliwe dla miasta.
Dziękuję. I pan prezydent Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, dwie kwestie. Najpierw kwestia poruszona przez pana radnego Dziubę. Oczywiście, że była taka możliwość prawna do tej pory, żeby zbywać nieruchomości z naniesieniami w postaci budynków jednolokalowych, ale myśmy generalnie tego nie robili, bo uznawali, że to nie jest równa sytuacja w stosunku do lokali w budynkach wielorodzinnych. Dlatego, żeśmy nie wystawiali ich do sprzedaży. Uważamy, że jest ich zupełnie inna wartość i do tej pory, mimo że prezydent miasta mógł wystawić do sprzedaży, to było tylko i wyłącznie prawo. Mógł wystawić, ale nie musiał, więc nie wystawiał ich do sprzedaży. W tej chwili, kiedy ustawodawca wpisał kwestię do ustawy, że to jest odrębna kategoria i można wywoływać, no, można sprzedawać, ale trzeba mieć tą uchwałę ogólną, to i tak jeszcze chcę państwu powiedzieć, że nie wszystkie z tych budynków, które są tutaj z lokalami, z jednym lokalem, będą także wystawiane do sprzedaży. One też nie wszystkie będą w ofercie. Jeśli chodzi o ulicę Sarmacką, myśmy nad ulicą Sarmacką, wbrew temu, co państwo mówią, no, ja nie mam poczucia, żebym nie pracował przy tej sprawie, więc przepraszam panie, że się ośmielam dołączyć do tych, którzy pracowali nad sprawą Sarmackiej. Więc my pracowaliśmy nad ulicą Sarmacką, dlatego też będziemy je wystawiali do sprzedaży oczywiście. I teraz przechodzę do wątku, który poruszył pan radny Grześ. Ja na temat ceny nie mówiłem, ja tylko odniosłem się do tego, co pani była uprzejma powiedzieć na sali. Natomiast oświadczam, że jak będę wystawiał do sprzedaży te nieruchomości, to będę je wystawiał za cenę ustaloną przez biegłego. Nie mogę tutaj pewnej dowolności stosować i podczas pierwszego przetargu na pewno będę wystawiał za cenę nie mniejszą niż wynika z wyceny biegłego, który będzie sporządzał wycenę tej nieruchomości. Także takie oświadczenie składam, żeby pan przewodniczący miał tą świadomość, że tak będę postępował. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ zabierze głos teraz.
Znaczy, Szanowni Państwo, ja tylko chciałem dwie rzeczy. Pierwszą, to jednak najlepiej w urzędzie są poinformowane panie urzędniczki pracujące w biurach obsługi klienta, które jednoznacznie, kiedy mieszkańcy składali wnioski, informowały, że nie macie szans tego wykupić. Także nie prezydent miasta, jak dzisiaj chcecie coś załatwić i dowiedzieć się prawdy, tylko zwykła pani w urzędzie, która przyjmuje wnioski, była najlepiej poinformowana, czy w ogóle Sarmacka będzie sprzedawana, czy nie. Szanowni Państwo, ja bym chciał zaproponować jeszcze alternatywne poprawki w związku z tym. Gdyby nie przeszła poprawka, którą proponuję, zrównująca i jak gdyby cofająca prawo, tak, uznająca prawa nabyte, bo ta poprawka, którą zgłosiłem, uznaje prawa nabyte. Ale gdyby ona czasem, byście Państwo uważali, że prawa nabyte nie mają znaczenia, to zastanawiam się nad tym, czy po prostu nie zrobić poprawek alternatywnych i kwotę, którą proponuje Pan Prezydent, 40%. Chciałbym zgłosić poprawki, kilka po kolei głosowane od największych, a więc chciałbym zgłosić 70% zamiast 40% do tej uchwały. Jeśli to nie przejdzie, 60%, jeśli to nie przejdzie, 50%. Czyli trzy alternatywnie. Najpierw głosująca najbardziej idąca, a potem to by zaproponowana przez pana prezydenta jednak dawała jakąś nadzieję mieszkańcom. Tak? Także jeśli nie przejdzie 90% i jak gdyby uznanie nabytych praw przez mieszkańców, chciałem zaproponować w pierwszej kolejności zamiast 40% 70%, w drugiej kolejności zamiast 40% 60% i w trzeciej kolejności zamiast 40% 50%. Czyli cztery poprawki łącznie, z tym, że jeszcze jest jedna poprawka, którą chciałbym się dowiedzieć od pana prezydenta, ponieważ w poprawce, którą złożyłem, tam jest czwarty punkt, który mówi o tym, że pan punkt, który mówi, że prezydent może odmówić sprzedaży. Ja tam dopisałem takie zdanie za zgodą Rady Miasta Poznania. Jeżeli jest to niezgodne z prawem, to w ogóle dlaczego jest punkt, że prezydent może odmówić? No to jeżeli to wynika z innych aktów, to proszę o wykreślenie tego punktu. Dlaczego w ogóle ten punkt jest, jeśli my nie możemy dać warunku, że za zgodą Rady Miasta? Jeżeli takiego warunku nie możemy dać, to ja proszę w ogóle o wykreślenie, jeśli prezydent ma takie uprawnienia, po co jest to w uchwale? Proszę tylko jeszcze o wyjaśnienie tego.
Czy można, pan radny przygotuje na piśmie tą swoje poprawki, a pana prezydenta proszę o wyjaśnienie. To proszę się zgłosić. Jeszcze pan radny Tadeusz Dziuba.
Tylko porządkowo chciałbym dowiedzieć, rozumiem, że te trzy poprawki teraz tak a vista zgłoszone nie eliminują tej pierwszej podstawowej, tak?
Nie.
Tak. To może warto powiedzieć, przepraszam, bo ja nie jestem pewien, czy wszyscy radni się orientują, że poprawka pierwotnie zgłoszona przez pana przewodniczącego Grzesia przewidywała jako podstawę upust bonifikatę 65% plus za kolejne tam lata bycia najemcą dodatkowe procenty. Nie więcej jednak niż 90% i to jest ta podstawowa poprawka, która jak rozumiem nie jest wycofana, tak?
Tak, ona dobrze. Nie jest wycofana. Pan radny to Michał Grześ.
Szanowni Państwo, oczywiście zachęcam Państwa do poparcia pierwotnej poprawki, która jest zgodna z tym, jaka zgodnie z obowiązującym prawem była zawsze dawana mieszkańcom i dlaczego zachęcano ich do złożenia wniosków o wykup w tym czasie, kiedy wszystkim dawała, czyli jak gdyby przeciwdziała działaniu prawa wstecz. I o to poparcie tej poprawki Państwa proszę, natomiast z rozmów wiem, że może być różnie. I dlatego składam te alternatywy, żeby chociaż coś jeszcze wytargować, bo boję się, że za chwilę skończymy na bonifikacie takiej, jaka jest i to jest w zasadzie bonifikata, która nic nie da. Tak? Będziemy się męczyli, albo będą ludzie płacili ten wielki czynsz i nie wykupią, albo będziemy tych ludzi wyrzucać i będziemy sprzedawali mieszkania. Natomiast zachęcam wszystkich do pierwszej poprawki, która jest zgodna z tym, jakie były obietnice i nie róbmy, żeby prawo działało wstecz, tak?
Dobrze, chociaż wolę mieć poczucie, że jesteśmy na sesji Rady Miasta, a nie na targu. Pan prezydent Mirosław Kruszyński, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Radni, Szanowni Państwo, Pan Przewodniczący Michał Grześ proponuje wykreślenie z paragrafu pierwszego punktu trzeciego podpunktu czwartego, w stosunku do których prezydent miasta postanowi o ich wyłączeniu ze sprzedaży. Tutaj o tyle musi być to wprowadzone do tego zapisu, ponieważ wymieniamy wykluczenia, czyli prezydent może skorzystać ze swojego prawa wystawienia lub niewystawienia oferty i wtedy oczywiście wyklucza się ze sprzedaży te budynki, w których podpunkt pierwszy, drugi, trzeci, no i ten, gdzie prezydent nie wystawił do sprzedaży, to jest oczywiste, tak? Więc tutaj chodziło o przedstawienie pełnego katalogu lokali, które nie będą sprzedawane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy w tej chwili przystąpić do... Pan radny Tadeusz Dziuba.
Bardzo przepraszam, ale niestety wyjaśnienie pana prezydenta, mówiąc łagodnie, nie jest pełne. Ustęp trzeci paragrafu pierwszego przewiduje wykluczenia ze sprzedaży budynków w sytuacjach 1, 2, 3 i potem jest punkt czwarty. Te trzy pierwsze punkty nie podlegają dyskusji. A potem jest punkt czwarty, w stosunku do których prezydent miasta postanawia o ich wyłączeniu ze sprzedaży. Jeżeli uchwalimy w tej postaci przepis prawa lokalnego, to oznacza, że dajemy prezydentowi prawo do całkowitej dowolności. To jest typowy przepis, który rodzi korupcję. Proszę przeczytać każdą pierwszą z brzegu książkę dotyczącą transparentności postępowania i mechanizmów generowania zjawisk korupcyjnych. Decyzja dowolna w ręku jednego człowieka. Dlatego minimalna poprawka, i teraz wyjaśniam, minimalna poprawka pana przewodniczącego Grzesia, który do tego zapisu przeze mnie cytowanego tylko dodaje za zgodą Rady Miasta, powoduje to, że decyzję dla mieszkańców, dla konkretnej osoby drastyczną podejmują co najmniej dwa podmioty. Prezydent i organ kolegialny, jakim jest Rada Miasta. I to zabezpiecza przed dowolnym, niebezpiecznym postępowaniem. Więc myślę, że poprawka ta właśnie pana przewodniczącego Grzesia jest wyjątkowo sensowna.
Panie Przewodniczący.
Panie Prezydencie, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ta kompetencja już jest kompetencją prezydenta, a nie Rady. Więc tutaj chcę powiedzieć jasno, że ta kompetencja wystawienia oferty należy do Rady, do kompetencji prezydenta miasta i ona już dzisiaj jest. Tak, ona dzisiaj już jest. I rozszerzanie tej kompetencji prezydenta miasta o zgodę Rady naruszałoby przepisy prawa. Dziękuję bardzo.
Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Panie prezydencie, to nie jest żadne rozszerzanie kompetencji, tylko to jest wręcz przeciwnie, to jest pewne, że tak powiem, ograniczenie kompetencji prezydenta w taki oto sposób, żeby ona była współwykonywana razem z Radą Miasta Poznania. W związku z tym nie może pan tu mówić o tym, że jest to rozszerzanie kompetencji. Absolutnie nie. A proszę w takim razie powiedzieć, czy ta kompetencja jest umocowana na poziomie ustawowym, a jeżeli tak, to czy jest ona umocowana w taki sposób, że jest to kompetencja wyłączna prezydenta, bo
tak,
jeżeli nie...
wyłączna prezydenta. To
ale
jest
to proszę podać podstawę wyłączna. Prawną.
Panie mecenasie, prosiłbym podać podstawę prawną, na którą ja się tutaj powołuję.
Okorski, Biuro Prawne. Proszę Państwa, kompetencja prezydenta do zarządzania nieruchomościami jest kompetencją ustawową, to znaczy ona wynika w ogóle jakby z zasad czy z konstrukcji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. To znaczy, tutaj państwo proponujecie zapis, który by uzależniał działania prezydenta, jeśli chodzi o zarządzanie zasobem nieruchomości, od zgody państwa w tym wypadku. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, że przecież przedmiotem tej uchwały nie jest przeznaczenie określonych nieruchomości do sprzedaży, czy wyznaczenie katalogu tych nieruchomości. Chodzi o przyznanie pierwszeństwa i ustalenie zasad. Ale uważam, że nie może być zasadą w tym wypadku ograniczanie prezydenta w przypadku przeznaczania określonej nieruchomości do sprzedaży przez to, żeby on każdorazowo występował o zgodę Rady Miasta na takie działanie.
Znaczy, jeśli mogę coś zaproponować, jest niezgoda. Prezydent uważa w ten sposób, państwo uważają inaczej, to może jeśli uważacie, że powinno być inaczej, to ci, co się nie zgadzają, niech złożą propozycję poprawki. Nie, w tej sprawie nie ma. Do tej pory na temat wykreślenia tego punktu nie ma takiej propozycji poprawki. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Żeby nie przedłużać, pytanie jest następujące. Jeżeli to uprawnienie wynika z ustawy, to dlaczego ten zapis musi być w uchwale? To zostawmy go w ustawie, wykreślmy ten cały punkt. Dlaczego, panie prezydencie, jest ten zapis w uchwale, jeśli on jest i tak w ustawie? Dlaczego powtarzamy ustawy?
Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
W oczywisty sposób to wytłumaczenie jest nieprzekonujące z podstawowego względu, że gdyby było tak, jak mówi pan mecenas, to oznaczałoby to, że Rada Miasta może uchwalić zasady, które są prawem martwym, bo prawem niewykonywanym przez pana prezydenta. Prawo uchwalane przez Radę Miasta Poznania jest zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Pan prezydent ma obowiązek wykonywać to prawo. W związku z tym nie ma w mojej opinii możliwości, aby kompetencja dotycząca wykonywania tego prawa należała do wyłącznej właściwości pana prezydenta, ponieważ ciąży na nim obowiązek wykonywania tego prawa i może być on współuzależniony w tym przypadku od zgody Rady Miasta. Jeżeli pan prezydent ma co do tego wątpliwości, to najlepszym organem rozstrzygnięcia tego rodzaju wątpliwości jest organ nadzorczy, czyli wojewoda wielkopolski, który w przypadku, kiedy uzna, że ta kompetencja jest zastrzeżona do wyłącznej właściwości prezydenta, uchyli ten zapis. Dziękuję.
Dziękuję.
Panie przewodniczący, można?
Mirosław Kruszyński.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, żeby zgodnie z wolą pana przewodniczącego Michała Grzesia składam autopoprawkę wykreślenie z paragrafu pierwszego punktu trzeciego podpunktu czwartego. Cały podpunkt czwarty składam autopoprawkę wykreślam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tadeusz Dziuba.
Nadal nie uzyskaliśmy prawdziwej odpowiedzi. To, co powiedział pan, znaczy w tej chwili moja wypowiedź jest historyczna, tak, bo wobec wykreślenia punktu czwartego problem znika. Natomiast wyjaśnienie, których dał pan mecenas, przepraszam, nie chciałbym rozwijać tutaj myśli za długo, jest po prostu od początku do końca błędne. Ja bardzo proszę, byście państwo się zastanowili, jak wygląda obsługa prawna Rady i obsługa prawna Urzędu. To, co powiedział pan mecenas, nie chcę przedłużać tu swojej wypowiedzi, jest po prostu od początku do końca błędne. Jeżeli na podstawie... Porozmawiam z panem mecenasem później. Ogólna kompetencja nie przeczy kompetencjom szczególnym, a to do kompetencji zgodnie z przepisami ustawowymi Rady należy ustalanie zasad. A elementem ustalania tych zasad jest objęcie lub nieobjęcie czegoś wykluczeniem. Gdyby było tak, jak mówi pan mecenas, w ogóle by nie była potrzebna ani ta uchwała, ani jakakolwiek inna w sprawie uwłaszczenia najemców. Bo zgodnie z tą wykładnią, którą pan mecenas przedstawił, i tak wszystko należy do pana prezydenta. On gospodaruje, on odpowiada, on podejmuje decyzje. Więc gdyby tak było, to żadna ingerencja Rady w tym zakresie nie byłaby możliwa. A tych ingerencji było już ile przez ostatnie kilkanaście lat? Więc to jest absurdalne tłumaczenie. Pan mecenas jest po prostu nieprzygotowany do tej dyskusji.
Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Ta dyskusja pewnie dobiega końcowi, więc chciałbym tylko zwrócić uwagę mieszkańców, którzy tutaj nasze obrady obserwują, że zwróćcie państwo uwagę, że na tej sali nie siedzą tylko 3, 4 bądź 5 osób, te, które zabierają głos, tylko siedzi 37 osób. A w szczególności chciałem zwrócić uwagę na tą milczącą większość niestety, która siedzi po drugiej stronie sali, która po części wydaje się zirytowana tym, że dyskutujemy na temat ważnych dla państwa spraw, na temat ważnych spraw dla Poznania, po części znudzona.
Do tematu,
jest tam
proszę
kilka
wrócić,
osób
panie radny.
Zainteresowanych. Jest pan przewodniczący, który stara się tą dyskusję też możliwie skracać i zmobilizować radnych, żeby jak najmniej w tej sprawie zabierali głos. Taką ocenę warto sobie, szanowni państwo, niezależnie od tej decyzji, która dzisiaj zapadnie, zachować gdzieś tam w pamięci w przyszłych swoich decyzjach wyborczych. Chciałem tylko na to zwrócić uwagę. Dziękuję bardzo.
Ja zachęcam radnych, żeby mówili na temat, a nie na wszystkie możliwe tematy, które mi przyjdą do głowy i co sina na język przyniesie. Pan prezydent Ryszard Gobelny.
Szanowni państwo, chciałbym państwu zwrócić uwagę na tytuł uchwały i zakres tematyczny tej uchwały. On tak naprawdę, to jest to, co realizujemy. To nie jest uchwała, która mówi o tym, które budynki będą sprzedawane, a które nie będą sprzedawane. To jest uchwała, która określa pewne zasady. Pragnę również przypomnieć państwu, ku naszemu pewnemu zaskoczeniu, jak organ nadzorczy w tej chwili interpretuje tego typu delegacje. Mówi, że Rada Miasta ma prawo ustalić zasady, organ wykonawczy te zasady musi stosować i na tym koniec. Jeśli coś jest nieobjęte tymi zasadami, to ani organ wykonawczy, ani Rada Gminy nie może podjąć indywidualnej decyzji w tej sprawie. Taka jest w tej chwili interpretacja. Nie chcę z nią dyskutować, nie jestem prawnikiem. Na dodatek chciałbym państwu jednak powiedzieć, proszę państwa, radca prawny występujący na sesji jest radcą prawnym, który działa w oparciu o zasady realizacji swojego zawodu. Wyraża swoją opinię w tej sprawie. Rozumiem, że każdy z nas ma prawo mieć odrębną opinię od opinii radcy prawnego. Takie mamy do tego prawo. Ale szacunek, myślę, nakazuje, żeby szanować wiedzę zawodową, nawet jeśli ktokolwiek popełnia błąd, i dobre intencje pracowników, którzy te poglądy głoszą. Ja dlatego muszę wyrazić sprzeciw przeciwko tego typu określaniom opinii, które wyrażają radcy prawni. Ja te opinie szanuję, ja z nimi nie mam kompetencji dyskutowania. Jeśli mam jakiekolwiek wątpliwości, proszę radców prawnych o wyjaśnienie moich wątpliwości i oczekuję od nich, że takie wyjaśnienia będą udzielać. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby zarzucać komukolwiek na sesji złe intencje. Dlatego muszę się temu sprzeciwiać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Ja mam taką serdeczną prośbę do szanownego kolegi radnego Tadeusza Dziuby. Nie chcę wchodzić w merytoryczną część jego wystąpienia, bo ma prawo zabierać głos w takich sprawach, jakie uzna stosowne. Natomiast wracam do jednej z kwestii, którą kiedyś poruszyłem, żeby starać się może nie tak mocno i nie tak ostro i sposób moim zdaniem odbiegający trochę od charakteru miejsca, w którym się znajdujemy, komentować pracę poszczególnych urzędników. Tutaj mam na myśli pana mecenasa Pokorskiego, którego znam z pracy urzędu, znamy się służbowo wyłącznie i którego cenię. Natomiast do czego zmierzam? Chodzi o to, żebyśmy się wzajemnie nie obrażali, bo naprawdę to nie jest rzecz, która przynosi chwałę naszemu samorządowi. Tam, gdzie trzeba powiedzieć wyraźnie i mocno, że Urząd Miasta popełnia błąd. Na przykład w tej sprawie też powiedziałem bardzo wyraźnie, że prezentacja Wydziału Gospodarki Nieruchomości, który referował ten projekt uchwały, była kiepska. I to trzeba też powiedzieć. I mówię to w sposób, myślę, bardziej parlamentarny i kulturalny niż po prostu krzyczenie i tak dalej, bo później takie sytuacje, kiedy faktycznie będzie ktoś naruszał pewne rzeczy, będzie popełniał błędy, w wyniku takich wcześniej użytych emocji będą rzeczywiście schodzić na bok. I dlatego bardzo bym prosił, to jest oczywiście mój prywatny apel, bo uważam, że nie powinniśmy tu się wzajemnie obrażać po prostu i przynajmniej o to apeluję, natomiast oczywiście różnimy się, głosujmy jak uważamy, to jest jakby każdy ma prawo, każdy ma mandat, jest
wrócić do związany. Tematu uchwały.
Dziękuję bardzo.
Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Wypowiedź pana radnego Dziuby była rzeczywiście ostra, ale cieszę się, że pan prezydent w reakcji na to powiedział, że każdy może się mylić, ponieważ akurat pan mecenas obecny na sali parafował projekt uchwały w sprawie stawek dla Zarządu Dróg Miejskich, który okazał się projektem błędnym i który musieliśmy poprawiać następnie nowelizacją, gdzie w sposób oczywisty popełniono błąd, zaokrąglając stawki w górę i później Rada Miasta Poznania musiała się z tego chyłkiem wycofywać i przyjąć nowy projekt uchwały. Także w tym przypadku twierdzenie, że każdy może się pomylić, rzeczywiście się potwierdza. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a zatem możemy przystąpić do rozstrzygania kolejnych poprawek. Proponuję, żebyśmy o ich losie rozstrzygnęli w kolejności zgłoszenia. Myślę, że to nic nie uchybi jakości tych decyzji. A więc pierwsza będzie poprawka pana radnego Michała Grzesia, która zmierza ku temu, żeby w tej sprawie zastosować te same zasady, które obowiązują przy sprzedaży z bonifikatą mieszkań komunalnych, jako bazową przyjmując wartość bonifikaty 65%, maksymalna bonifikata przy uwzględnieniu czasu zamieszkania nie może być wyższa niż 90%. Mam nadzieję, że rzetelnie zreferowałem treść. A zatem przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za poparciem poprawki pana radnego Michała Grzesia? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Nie, moje też nie działa. Teraz. Proszę wyłączyć ekran do głosowania. Tak. Jeszcze raz proszę o głosowanie. Kto jest za poparciem poprawki pana radnego Michała Grzesia? Kto jest za, proszę oddać głos. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o wynik. 13 głosów za, 18 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada poprawkę odrzuciła. Poprawka numer 2 to poprawka pana radnego Tadeusza Dziuby, która mówi o tym, żeby w paragrafie pierwszym, ustępie trzecim zamienić słowa, sformułowanie opracowania urbanistyczne w odpowiednim przypadku na sformułowanie plany miejscowe oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Czyli punkt brzmiałby w ten sposób: wyklucza się ze sprzedaży budynki mieszkalne jednolokalowe położone na terenach, dla których aktualny sposób zagospodarowania przestrzennego jest sprzeczny z funkcją określoną w obowiązujących planach miejscowych oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. Czy tak? Czy ta poprawka jest dla państwa radnych jasna? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 14 głosów za, 17 przeciw, 3 wstrzymujący. Rada tę poprawkę również odrzuciła. Poprawka numer 3, czyli poprawka pana radnego Michała Grzesia, która mówi o tym, żeby w paragrafie 4 w punkcie 1 wysokość bonifikaty została określona zamiast 40, 60%. I stosownie wobec tego w punkcie 2 powinna łączna wysokość bonifikaty pojawić się jako 80% jako konsekwencja tej poprawki. Czy ta poprawka jest dla państwa jasna? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej poprawki, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 13 głosów za, 20 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada tę poprawkę odrzuciła. I poprawka numer 4. Podobna jak poprzednia, która w paragrafie 4 w punkcie 1 wysokość bonifikaty zmienia zamiast 40 na 50% i stosownie do tego w punkcie 2 łączna wysokość bonifikaty wynosić będzie 70% zamiast 60% do tej pory w projekcie przedstawionym przez prezydenta. Czy treść tej poprawki jest dla wszystkich zrozumiała? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej poprawki, kto jest przeciwnego zdania, kto się wstrzymuje od głosu, proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 15 głosów za, 19 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada tę poprawkę również odrzuciła. Dziękuję bardzo, zamykam ten punkt w porządku obrad. A przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Po przegłosowaniu losu poprawek głosujemy całość projektu uchwały. Pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę. Proszę. Jesteśmy po głosowaniu poprawek. Teraz będziemy głosowali całość projektu uchwały. Pan radny Michał Grześ chciał zabrać głos jako autor poprawek. Proszę udzielić mu głosu.
Ponieważ nie spodziewałem się, że poprawki nie przejdą, w związku z tym chciałbym zaapelować mimo wszystko do Państwa o odrzucenie tego projektu uchwały i rozpoczęcia rzeczywiście takiej rzeczowej debaty, być może powołania doraźnej komisji czy komisji, którą byśmy rzeczywiście przeanalizowali faktyczne skutki tej uchwały, żebyśmy mieli pełną świadomość. Także apeluję o to, byśmy w takiej formie jednak tej uchwały nie przyjmowali.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały numer 98/11. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 18 głosów za, 13 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 9. W punkcie 9 rozpatrywać będziemy projekt uchwały PU 92/11 w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu. Projekt uchwały przedstawi pan dyrektor Jacek Szukała. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, przedstawiam projekt uchwały o nadanie statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu. W związku z przepisami artykułu 87 i artykułu 93 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w dniu 31 grudnia 2010 roku zakończono likwidację gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych. do tego czasu mogły również funkcjonować utworzone przez jednostki budżetowe wydzielone rachunki dochodów własnych. Z tego względu w aktualizowanym projekcie statutu konieczne jest usunięcie zapisów dotyczących tworzenia gospodarstwa pomocniczego i nadzoru nad jego kierownikiem oraz zgromadzenia na rachunku dochodów własnych określonych w uchwale Rady Miasta Poznania. Ponadto zapisy uchwały Rady Miasta Poznania z 12 października 2010 roku w sprawie reorganizacji Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Robót Drogowych wyłącza z zakresu działania Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu zadania związane z wykonywaniem robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających. W związku z decyzją Komitetu Sterującego Promocją Miasta z dnia 30 kwietnia 2010 roku dotyczącą wymian logotypów miejskich jednostek organizacyjnych konieczna jest zmiana załącznika do projektu statutu określającego znak graficzny zarządu. Znaczna ilość zmian uzasadnia konieczność zaprojektowania nowego statutu zamiast dokonania kolejnej jego nowelizacji. W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały Rady Miasta Poznania w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. Uprzejmie proszę Państwa radnych o pozytywne zaopiniowanie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej głosowała 10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się i wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu 10 za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących, również opinia pozytywna. Czy w sprawie tej opinii ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w imieniu komisji? Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, a zatem możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosu. Kto jest za podjęciem uchwały o numerze PU92/11? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zamykam punkt 9. Przystępujemy do realizacji punktu 9a. Jest to projekt uchwały PU 105/11 zmieniający uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Robót Drogowych w Poznaniu. Projekt przedstawi pani dyrektor Bożena Przewoźna.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie reorganizacji Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Robót Drogowych w Poznaniu. Zmiana polega na zmianie wysokości środków na wyposażenie Zakładu Robót Drogowych i proponujemy, aby to wyposażenie, które uchwaliliśmy w ubiegłym roku przy końcu roku, 2 250 000, zostało przeznaczone na naprawy dróg w mieście, żeby te środki wróciły do budżetu miasta z przeznaczeniem dla Zarządu Dróg Miejskich, który zleci to również dla Zakładu Robót Drogowych, tego nowego zakładu budżetowego, na wykonywanie robót drogowych. Okazało się, że ponieważ kiedy uzgadnialiśmy te pierwsze uchwały przy końcu ubiegłego roku, nie znaliśmy w jaki sposób ten zakład będzie działał w nowej otoczce, w nowej organizacji. Okazało się, że ten zakład sobie poradził z przejęciem całego majątku rzeczowego i pracowników i od początku roku ma zlecenia, a więc te środki spokojnie możemy przeznaczyć na naprawę dziur w mieście, które są niestety w dalszym ciągu dużej ilości. W związku z tym proszę bardzo szanownych radnych o podjęcie w imieniu pana prezydenta tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt pozytywnie, 10 za i brak głosów przeciwnych i wstrzymujących. Natomiast Komisja Budżetu nie opiniowała projektu uchwały na skutek przekroczenia czasu trwania posiedzenia. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszenia, więc możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu. Przypominam, głosujemy projekt uchwały PU 105/11 w punkcie 9a. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 9a. Przystępujemy do realizacji punktu 9b. Projekt uchwały 106/11 zmieniający uchwałę w sprawie reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Dziękuję uprzejmie. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, proszę o podjęcie w imieniu Pana Prezydenta uchwały o reorganizacji Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz utworzeniu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Lasów Poznańskich. Na czym polega zmiana? W uchwale w ubiegłym roku, którą Państwo podejmowaliście, wyposażony został ten zakład budżetowy na początku środki obrotowe w wartości 750 tysięcy złotych. Później w tej uchwale budżetowej na 2011 rok te środki się nie pojawiły. I ponieważ ten zakład jeszcze w strukturze zarządu Zieleni Miejskiej wypracował środki, które wpłacił do budżetu prawie w wysokości 610 tysięcy złotych, w związku z tym bardzo proszę, żeby ten zakład wyposażyć w środki obrotowe w wysokości 610 tysięcy złotych. Jest to niezbędne dla działalności tego nowego, powstałego z początku bieżącego roku zakładu. Bardzo proszę w imieniu Pana Prezydenta o podjęcie niniejszej uchwały.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej wydała opinię pozytywną, głosując 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, a Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego nie opiniowała z powodu przekroczenia czasu trwania posiedzenia. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić opinię? Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie ma zgłoszeń, a więc możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zamykam punkt 9b. Otwieram punkt 9c. Jest to projekt uchwały PU 104/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Projekt przedstawi pani dyrektor Maria Remiezowicz. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 stanowi, że prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru. Rejestr prowadzi oczywiście prezydent. Rejestr jest jawny, a zatem osoba, która chce poprowadzić taką placówkę, musi zgłosić się do miasta. Następnie musi zostać przeprowadzona wizytacja. Muszą zostać zbadane warunki i musi zostać stwierdzony fakt, czy ta placówka rzeczywiście zapewnia odpowiednie warunki dzieciom. A zatem wpis w rejestrze jest informacją dla rodziców, że placówka spełnia warunki, mogą bezpiecznie umieścić w niej dziecko. Ustawa stanowi, że wpis do rejestru podlega opłacie i mówi też, że opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia. Proponujemy zatem w uchwale przyjęcie właśnie takiej wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, to jest 693 zł. Powtarzam, to jest opłata za wpis do rejestru klubów dziecięcych lub żłobków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 6 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Komisja nad budżetu nie opiniowała ze względu na przekroczenie czasu trwania posiedzenia i nie zdążyła już tego projektu zaopiniować. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę. Tą poprawkę też?
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na głosowaniu, na posiedzeniu komisji dzisiaj zgłosiłem poprawkę, która niestety uzyskała tylko poparcie 2 głosów na 8 głosujących, ale pozwalam sobie zgłosić ją ponownie. Ta poprawka dotyczy wysokości kwoty opłaty za wpis. Proponuję, aby ta kwota zamiast blisko 700 zł, 700 bez 7, wynosiła po prostu 100 zł. Ta kwota 100 zł wynika z tego, że mniej więcej w takiej wysokości od 70 do 100 zł były wpisy zgłaszające działalność gospodarczą w różnych dziedzinach. W tej chwili zresztą osoby fizyczne od takiej opłaty wpisowej są w ogóle zwolnione. Wydaje mi się, że jest to kwestia pewnej filozofii, to znaczy do czego nam ta dość wysoka, bo maksymalna założona przez ustawodawcę kwota służy. Jeżeli miałoby to jakoś znacząco wesprzeć budżet miasta, no to byłby element pewnej polityki fiskalnej. Ale ponieważ na razie tych podmiotów jest niespełna 150 i niewiele ich na razie przybędzie, chociaż mamy nadzieję, że przybędzie trochę, no to nawet stosując tą maksymalną kwotę 700 zł, otrzymalibyśmy wpływ do budżetu miasta rzędu 100 tysięcy zł. Nie jest to kwota oszałamiająca i niewiele zmieni w sprawie ilości miejsc w żłobkach czy w sprawie dopłat do opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym. Natomiast wydaje mi się, że celem tej ustawy było poszerzenie możliwości opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym także poprzez zachęcenie indywidualnych osób, na przykład matek wychowujących samodzielnie własne dzieci, w związku z tym nie podejmujących działalności zarobkowej poza swoim domem, do takiej opieki domowej nad kilkorgiem do pięciorga dzieci. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby zarejestrować klub dziecięcy, w którym, no zależnie od opiekunów, byłoby tam, nie wiem, 5, 10 czy nieco więcej dzieci, w oparciu o własny dom, czy bardzo duże mieszkanie, czy o własny dom, to jeżeli rozpoczyna taką działalność, oprócz licznych opłat, które i tak będzie musiał ponieść, bo mówiliśmy o tym na posiedzeniu komisji, będą tam i rozmaite opinie sanepidowskie, straży pożarnej, być może nadzoru budowlanego, jeżeli to jest budynek indywidualny. Jeżeli miałby na początku dodatkowo wykładać 700 zł, to raczej jest to przepis zniechęcający. W związku z tym, skoro z jednej strony przychód z tego tytułu nie będzie dla miasta wielki, skoro jest to opłata jednorazowa, a nie na przykład coroczna, wtedy można byłoby mówić, że w ten sposób prowadzący żłobki i kluby dziecięce jakoś utrzymują ten aparat trzyosobowy nadzorujący tą działalność. Skoro jest to opłata jednorazowa, skoro nie stanowi znaczącego wpływu do budżetu, to moim zdaniem może być ustalona na poziomie minimalnym, tak aby te osoby, które będą rozpoczynały działalność gospodarczą i które i tak będą musiały ponieść spore koszty, inwestując w rozpoczęcie tej działalności, zwłaszcza, jak mówię, zgodnie z intencją ustawodawcy, zachęcane do tego matki, które opiekują się swoimi dziećmi, żeby stąd też, żeby ta opłata była stosunkowo niska, stąd wynika moja poprawka i bardzo proszę Państwa o jej uwzględnienie.
Dziękuję bardzo. ja może zapytałbym, czy jest jakieś uzasadnienie inne dla wysokości tej poprawki, tej kwoty, bo jedyne jest takie, że to jest połowa minimalnego wynagrodzenia, a czy jest jakieś inne również, bo jeśli mamy rozstrzygnąć to, to pan radny przedstawił pewne argumenty jasne, a jakie są po drugiej stronie w takim razie? Nie wiem, czy pan prezydent, czy pani dyrektor?
Jak już powiedziałam, wpis do rejestru nie jest czystą mechaniczną czynnością, ale wymaga podjęcia pewnych określonych czynności, czyli wizytacji w pomieszczeniach, które będą zajmowane, a potem dalej sprawowania nadzoru. Ten wpis do rejestru i to, że jest informacja i to, że miasto prowadzi nadzór, jest dla rodziców pewnym systemem bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa, że ktoś nadzoruje, także szkoli czy organizuje szkolenia. I stąd, tak jak już pan radny przed chwileczką powiedział, będzie 3 urzędników, miasto musi zatrudnić 3 osoby, które będą ten nadzór na bieżąco sprawowały. I stąd bierze się taka kwota. Oczywiście ja podzielam pogląd, że ona nie pokryje całych kosztów tego nadzoru. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Smul.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie. Rzeczywiście ta dyskusja podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Polityki, to teraz Rodziny Społecznej i Zdrowia, ona właściwie wyczerpała wszystkie wątpliwości. Myślałem również, że wątpliwości pana radnego Aleksandrowicza. Rzecz polega między innymi na tym, że ta opłata, którą tutaj przewidujemy, czy jest zaproponowana przez prezydenta, ona nie jest wystarczająca po to, aby stworzyć obsługę tego całego zjawiska. Ja mam czas, jest chyba 10 minut, nie? Ja poczekam.
Radni pozwolili panu radnemu dokończyć wypowiedzi.
Dziękuję bardzo. Ona nawet nie wyczerpuje tutaj kosztów tego całego przedsięwzięcia, w związku z czym i tak czy tak podatnicy będą musieli i tak czy tak do tego jeszcze dopłacić. Natomiast rzeczywiście, tak jak mówi pan radny Aleksandrowicz, to jest kwestia pewnej filozofii i z tym się całkowicie z nim zgadzam. Filozofii, która z jednej strony do gazet mówi, trzeba ograniczyć deficyt budżetowy, a z drugiej strony wolną ręką i w sposób zupełnie swobodny składa poprawki mające wpływ na budżet i ten deficyt pogłębiający. Ja nie wiem, czy to tej filozofii, żeby można było komuś potem powiedzieć, że jest złym ekonomem czy ekonomistą, czy w jakimś innym celu. Także należy się spodziewać, że ta opłata, ona w jakiś sposób zrekompensuje wolę ustawodawcy. Ja również mówiłem, że to nie jest pierwszy raz, gdy ustawodawca obciąża pewnymi kosztami budżet gminy i podatników na poziomie samorządowym, ale takie mamy prawo i trudno. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pani przewodnicząca Kretkowska.
Wydaje mi się, że pan radny Smul, poruszając kwestie, o których debatujemy i nazywając je tym całym przedsięwzięciem, ani razu nie użył słowa żłobek, ani razu nie użył słowa dziecko. Zapomina o celu tego, co nazwał tym całym przedsięwzięciem, a mianowicie stworzenie na terenie miasta Poznania alternatywnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi w wieku przedszkolnym, alternatywnymi w stosunku do publicznych żłobków, których miasto nie prowadzi w wystarczającej ilości. I pan radny nie wie o tym, tak wynikało z jego wypowiedzi, ale dla ponad 1000 dzieci pilnie brakuje zorganizowanych form opieki, a brak tych form opieki skutecznie uniemożliwia powrót czy podjęcie pracy zawodowej wielu młodym rodzinom i jest to poważny problem tych rodzin. Przypominam panu radnemu i innym państwu radnym także to, że nie przyjęliśmy w tegorocznym budżecie inicjatywy budowy nowych żłobków czy nowego żłobka. Nasz klub akurat takie rozwiązanie proponował, gdyż większość rady mówiła, że wchodzi w życie ustawa, nowa ustawa żłobkowa, jak jest nazywana potocznie, która wprowadzi możliwość tworzenia przez samorząd i przez inne podmioty alternatywnych form opieki. I ta opłata, o której wysokości dyskutujemy, jest konsekwencją wejścia w życie tej ustawy i pojawienia się tych możliwości. Czy to faktycznie będą możliwości, jak to będzie wyglądało, to pokaże już praktyka. Jestem przeciwna temu, żeby wykorzystywać ustawowy zapis dopuszczający maksymalną opłatę i kolejny raz w Poznaniu sięgnąć po maksymalną opłatę, gdyż nie widzę po wysłuchaniu uzasadnienia pani dyrektor, ażeby ta rejestracja poprzedzona wizytą w obiekcie kosztowała urząd 700 zł, chyba że pensje urzędników są rzędu 40 tysięcy złotych miesięcznie, co wydaje mi się, pan radny Smul proponuje, żeby były, no ale chyba nie są. Także to jest sposób przesadzony i to jest takie, taka praktyka jest, bo mamy chęci budżetowe, bo nie bardzo sobie radzimy z tym dopinaniem tego budżetu, bo nam się rozładzi w wielu kierunkach, ale tam udajemy, że nie widzimy, a sięgamy zazwyczaj właśnie w społecznych obszarach. Nagle przypominamy sobie, że tak bardzo pilnujemy środków i musimy maksymalne opłaty tutaj przegłosowywać. Także ja przychylam się do wniosku przedstawionego przez pana radnego Aleksandrowicza, gdyż jest racjonalny. Dziękuję.
Ponieważ dyskusja zapowiada się na dłuższą, a o 14 powinien był ogłosić przerwę, zatem w tej chwili ogłaszam przerwę do godziny 15.